Nazwa średniowiecze jest nazwą szczególną. Dzisiaj głównie kojarzy się wszystkim z czymś negatywnym, z takim bardzo mrocznym okresem w dziejach ludzkości, chociaż jest to okres wyjątkowo długi, bo trwa około 1000 lat. Ramy czasowe średniowiecza z reguły datuje się na wiek V do wieku XV i najczęściej za początek uznaje się upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego w 476 roku, a za zakończenie średniowiecza bierze się tutaj trzy takie ważne wydarzenia historyczne, a więc odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1492, upadek Cesarstwa Bizantyjskiego w 1453 i odkrycie druku, czcionki do druku około 1450 roku przez Jana Gutenberga. Oczywiście taką podstawową cechą średniowiecza jest to, że kultura rozwijała się w różnych miejscach, na różnych terenach w zupełnie innym czasie. Na przykład w wieku XV Polska była jeszcze w takiej fazie, powiedziałabym, dojrzałego średniowiecza, a tymczasem już gdzie indziej, na przykład we Włoszech, rozwijała się kultura renesansu. Oczywiście to wszystko ma związek z czasem, w którym Polska znalazła się w orbicie tych wpływów kultury zachodnioeuropejskiej po przyjęciu chrztu w X wieku. I generalnie nasza kultura zaczyna się też tak naprawdę rozwijać wraz z rozwojem piśmiennictwa. Kultura europejska cechowała się takimi filarami. Pierwszym jest oczywiście uniwersalizm. Uniwersalizm, po łacinie coś ogólnego, powszechnie dostępnego, to tak naprawdę jednolity system przekonań i poglądów, przeżywany, stosowany na obszarze całej Europy. A więc dążono do tego, aby obejmowało to jednolity światopogląd o charakterze religijnym, jeden język, czyli łacinę, no i oczywiście sposób sprawowania władzy. Drugim filarem jest pogląd filozoficzny, który uznaje Boga za przyczynę, środek i cel wszystkiego, a więc wszystko, co się w życiu robi, ma nadrzędny kierunek, nadrzędny cel, czyli Bóg, sprawy ostateczne, i to jest oczywiście teocentryzm. Jeśli chodzi o wymiar społeczny, to mamy pojawiający się w Europie system feudalny, również takie wyznaczenie przynależności do określonych grup społecznych. Mieliśmy bowiem takie trzy najważniejsze stany: rycerstwo, mieszczaństwo i chłopstwo. Jeśli chodzi o filozofię okresu średniowiecza, to generalnie zajmowano się tym, co ważne z punktu widzenia wiary, objawienia, Boga. I takim najpopularniejszym chyba filozofem okresu średniowiecza, byli w zasadzie, a nie był, są święty Augustyn, święty Franciszek i święty Tomasz z Akwinu. Święty Augustyn mówił o tym, że ludzie, człowiek to byt, który jest pomiędzy zwierzętami a aniołami. Stąd jest wewnętrznie rozdarty, ponieważ ciągle musi walczyć tak naprawdę między swoją cielesnością, pożądliwością, a duchowością, wiarą i pragnieniem dobra. Święty Tomasz z Akwinu z kolei postrzega człowieka jako jedność, która ma taki charakter duchowo-cielesny. Zdaniem świętego Tomasza zadaniem człowieka jest dążenie do zbawienia, ale wymaga to ogromnego wysiłku duchowego i takiej walki z pokusami. Poza tym każdy człowiek ma swoje właściwe miejsce w społeczeństwie, a zatem nie powinien za bardzo myśleć o znalezieniu się w zupełnie innym punkcie życia. Poznanie Boga zdaniem świętego Tomasza jest trudne, dlatego że stworzenie oddaliło się już od Stworzyciela. Stąd właśnie te działania, które miałyby kierować człowieka do walki z pokusami i do rozumowego wspomagania osiągnięcia tejże prawdy. Święty Franciszek z kolei to jest żywy naśladowca cnót ewangelicznych. Głosił Ewangelię, poświęcał się modlitwie, medytacji, ale przede wszystkim uczył miłości bliźniego. Franciszkanie żyli w ubóstwie i czystości moralnej. Najważniejszym filarem franciszkanizmu jest krzewienie radosnej wiary afirmującej cały cudowny świat stworzony przez Boga. Pomiędzy XI a XII wiekiem powstają w Europie pierwsze uniwersytety. Przygotowanie uniwersyteckie, przygotowanie szkolne zakładało kurs sztuk wyzwolonych, które miały 7 różnych dziedzin. Dziedziny te zaliczały się do trivium oraz do quadrivium. W trivium znajdowała się dialektyka, gramatyka i retoryka, natomiast quadrivium arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka. Tak, muzyka miała bardzo dużo wspólnego z matematyką. Te nauki przygotowywały do dalszych studiów. Można sobie było wybrać medycynę, prawo lub teologię. Po ukończeniu tych studiów można było zyskać tytuł bakalarza, magistra czy też doktora. Najczęściej jednak studentami mogli być ci, którzy później byli przeznaczeni do stanu duchownego. No i oczywiście nie odkrywam tutaj Ameryki, mówiąc, że mogli studiować wyłącznie chłopcy, a już na pewno także z bardzo szczególnych rodzin, bo syn chłopski o pójściu na uniwersytet nawet nie śmiał marzyć. W średniowieczu rozkwitała też scholastyka, czyli taki nurt związany z filozofią, teologią, łączący wiarę z rozumem. A więc każde wyjaśnienia rozumowe podporządkowywano wierze. No i oczywiście scholastyka miała doprowadzić człowieka do zbawienia. A zatem w tej metodzie scholastycznej to oczywiście wykładano na uniwersytecie, komentowano na przykład jakąś wybraną księgę, gromadzono argumenty, kontrargumenty, rozwiązywano wybrany problem i oczywiście zakończano to konkluzją. Rzecz jasna, czasami problemy, które podejmowała scholastyka, były zabawne. Na pewno słyszeliście już anegdotę o tym, że średniowieczni scholastycy zajmowali się dociekaniem, ile diabłów może zmieścić się na łebku od szpilki. Literatura średniowiecza była podporządkowana teocentryzmowi. Miała również pokazywać ludziom, jak żyć, żeby osiągnąć zbawienie i jakie przykłady naśladować. Stąd szczególnie, powiedziałabym, popularnością cieszyły się utwory hagiograficzne, a więc podkreślające na przykład wybitne żywoty świętych, które były wzorcami do naśladowania dla wszystkich osób. Literatura średniowieczna była dwujęzyczna. Przede wszystkim z początku tworzona po łacinie. Z czasem oczywiście pojawiały się utwory pisane w językach narodowych. Była to też literatura anonimowa, ponieważ zakładano, że wszystko tworzy się dla większej Bożej chwały. No i oczywiście chyba żaden autor średniowieczny nie chciał być posądzony o grzech pychy. W okresie średniowiecza większość ksiąg zapisywano ręcznie, bądź je przepisywano, zajmowali się tym głównie zakonnicy, było to bardzo czasochłonne, dlatego też dostęp do tych dzieł mieli nieliczni. W średniowieczu funkcjonował też teatr. Głównie pojawiały się w nim dramaty liturgiczne, a więc przedstawienia, które były związane na przykład z Wielkanocą czy Bożym Narodzeniem, wystawiane w trakcie nabożeństw w kościele, grali w nich księża, no i oczywiście dramaty nawiązywały do Nowego Testamentu. Pojawiało się także misterium, które wyrosło z obrzędów wielkanocnych, Wielkiego Postu czy też Bożego Ciała. Miało zobrazować historie znane z Biblii, z Ewangelii, ale także takie apokryficzne. Odgrywano je w kościołach, potem przeniesiono się na place miejskie. Niekiedy misteria trwały kilkanaście dni. No i pojawiły się moralitety, a więc widowiska pouczające, w których najważniejszą rolę odgrywał everyman, czyli tak naprawdę taki symboliczny każdy z nas. No i oczywiście w tym moralitecie pojawiały się uosobione wady i zalety, które walczyły o duszę takiego właśnie bohatera. Jeżeli rozmawiamy o literaturze średniowiecza, to nie możemy pominąć takiego terminu, jakim jest alegoria, czyli obrazowe przedstawienie jakiejś sytuacji, postaci, powiedzmy pojęcia abstrakcyjnego czy idei. Każda taka alegoria bowiem ma znaczenie dosłowne i ukryte. I chociażby pojawiające się atrybuty czy konkretne cechy takiej postaci mają wskazywać na jej znaczenie właśnie takie dosłowne. Alegoria to bardzo często zjawisko posługujące się personifikacją i chyba najsłynniejszą alegorią, która znana jest z okresu średniowiecza, jest alegoria śmierci. Przyzwyczailiśmy się do tego, że śmierć pokazywana jest jako ubrana w ciemny płaszcz kostucha z kosą. Tymczasem jest to XV-wieczny wytwór. Wcześniej bowiem alegoria śmierci to była tak naprawdę spersonifikowana postać, postać rozpadającego się, rozkładającego się ciała kobiecego, gdyż Ewa była pierwszą grzesznicą, a zatem śmierć musiała być kobietą. No i rzecz jasna, miała oczywiście w ręku kosa, więc takie symboliczne narzędzie do odbierania życia. I chyba najbardziej znany polski tekst to rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, arcydzieło liryki średniowiecznej, wierszowany dialog dydaktyczny, w którym uczestniczą mistrz, no i Polikarp, bardzo uczony człowiek, oraz śmierć, Ona jest oczywiście bardzo, powiedziałabym, taka pewna siebie, można powiedzieć wręcz przerażająca, nie tylko z powodu wyglądu, ale także swojego zachowania. Otóż twierdzi ona, że ta śmierć, rzecz jasna, że tak naprawdę nie ma przed nią żadnego rodzaju ograniczeń, nie liczy się z nikim i porywa do tańca wszystkich, niezależnie od stanu, pochodzenia czy majątku. I tutaj kłania się nam jeden z ważnych motywów średniowiecza, motyw tańczącej śmierci wywodzący się z Francji, dance macabre. Ten motyw możecie zaobserwować także na różnego rodzaju sztychach czy drzeworytach, a lub też obrazach średniowiecznych. Było to symboliczne pokazanie, że każdy człowiek jest równy w obliczu śmierci, śmierć nie zna żadnego podziału. To bardzo ważne w kulturze średniowiecza, w której, jak wiecie, obowiązywał podział na stany. I ta śmierć rozmawia z mistrzem Polikarpem, który zadaje jej najbardziej banalne pytanie, czy istnieje sposób na to, aby jej uniknąć. Oczywiście dowiaduje się, że nie. Ponadto jest to ten dialog takim rodzajem satyry społecznej, w której to śmierć wylicza różnego rodzaju grzechy i grzeszki poszczególnych członków społeczeństwa. Kiedy rozmawiamy o średniowieczu, to oczywiście jednym z pierwszych utworów, z jakim się zapoznajemy, jest Bogu Rodzica, najstarsza polska pieśń religijna i najdawniejszy polski utwór poetycki. Do dziś trwają spory na temat czasu powstania Bogu Rodzicy. Przyjmuje się, że jest to wiek XI, XII lub nawet XIII. Natomiast zachowane wersje, przepisane wersje pochodzą z początku wieku XV i zawierają dwie zwrotki tejże pieśni. Oryginalny tekst nie jest znany. Ważne jest, abyśmy pamiętali, że jest to utwór o charakterze religijnym. Jest to pieśń, w której mamy do czynienia z kilkoma adresatami. Pierwszym z nich jest oczywiście Matka Boża, a także Jan Chrzciciel w kolejnej zwrotce, a za pośrednictwem Jana Chrzciciela sam Jezus Chrystus. Bogu Rodzica jest także warta uwagi ze względu na taki sposób myślenia, mentalność ludzi średniowiecza i pojawiający się motyw desis, czyli pośrednictwa. Jeśli mówię o mentalności ludzi średniowiecza, to warto zauważyć, że proszą oni o zbożny pobyt i rajski przebyt, a więc o obfite, łaskawe życie, pobożne oczywiście, ale także bogate, no i rzecz jasna możliwość pojawienia się w raju po śmierci. Ale ta mentalność przejawia się również w takim przekonaniu, że zwykły człowiek nie jest godzien bezpośrednio prosić Boga o spełnienie swoich próśb, dlatego musi w tym celu mieć pośredników. I taką pośredniczką jest Matka Boża oraz Jan Chrzciciel. Postaci te są znane ze średniowiecznej ikonografii, w której w centralnym miejscu przedstawia się zawsze siedzącego na tronie Chrystusa, po jego prawej stronie jest jego matka, a po lewej Jan Chrzciciel. I te dwie ostatnie postaci zanoszą modlitwy, pośredniczą właśnie w modlitwach ludzkich. Jest to ten motyw desis, czyli motyw takiej modlitwy pośredniczącej. Zapytacie, dlaczego Jan Chrzciciel? Jest to postać wyjątkowa. Pamiętajcie, że był to bliski, krewny samego Jezusa, ale także musicie uwzględnić fakt, że Jan Chrzciciel jest tym, który Chrystusa ochrzcił, więc w jego życiu pełni rolę wyjątkową, ponieważ od tego momentu rozpoczyna się ta życiowa wędrówka Jezusa i jego nauczanie. Innym motywem, który należy pamiętać z okresu średniowiecznego, jest często kontrastowany z Bogu Rodzicą lament świętokrzyski, zwany także żalami Matki Boskiej pod krzyżem. W przeciwieństwie do Bogu Rodzicy w lamencie świętokrzyskim Matka Boska ukazywana jest jako zwykła kobieta, która kieruje swoje wypowiedzi zarówno do zgromadzonych wokół ludzi, innych matek, archanioła Gabriela, ale przede wszystkim do swojego konającego na krzyżu syna. Jest to kobieta, która wie, że musi ziścić się plan zbawienia, ale go nie rozumie. Ma pretensje do archanioła Gabriela, który w trakcie zwiastowania wieścił jej wielką radość, a ona tak bardzo cierpi, że tak naprawdę wewnętrznie wręcz umiera. Zwraca się także z ostrzeżeniem do innych matek, aby modliły się o to, żeby nigdy w życiu nie musiały doświadczyć takiego ogromu cierpienia, który stał się jej udziałem. Do samego Jezusa zwraca się jak do małego dziecka, mówiąc o nim: synku, miły i wybrany. Pragnie mu pomóc, pragnie podzielić jego cierpienie i chociaż trochę mu ulżyć. Jest to wyjątkowo pełny emocji utwór, najprawdopodobniej część, większa część utworu śpiewanego w okresie właśnie Wielkiego Piątku, ale także arcydzieło poezji religijnej. W jednym i w drugim przypadku, zarówno Lamentu Świętokrzyskiego, jak i Bogu Rodzicy, mówi się bardzo często o tym, że dzięki tym utworom możecie rozpoznać archaizmy, a więc zwroty bądź wyrazy niestosowane już obecnie w polszczyźnie. Pamiętajcie, że archaizmy nie zawsze mają charakter leksykalny, czyli nie tylko dotyczą wyrazów, które wyszły z użycia, ale także konstrukcji gramatycznych, czy składniowych, czy też fleksyjnych, a także zmian w zakresie fonetyki. O tym należy pamiętać. W samej Bogu Rodzicy widzimy wyraźnie takie archaizmy, jak na przykład właśnie Bogu Rodzica, a więc archaizm fleksyjny, Bogiem Sławiena, i tu słowo Sławiena będzie zarówno archaizmem składniowym, bo Bogiem Sławiena to to samo, co wysławiana przez Boga, ale również Sławiena to dzisiaj sławiona, wysławiana, a więc archaizm fonetyczny. No oczywiście Chrzciciela, także fonetyczny, Bożycze, słowotwórczy, czy na przykład archaizmy leksykalne, takie jak jąż, jegoż, albo na przykład właśnie zbożny, dzisiaj oznaczający zupełnie co innego niż w tamtych czasach. Średniowiecze było oczywiście epoką, w której literatura miała zwykle charakter dydaktyczny, a więc pouczający. Należało pokazać wiernym, jak należy żyć, aby dostąpić tej godności pobytu w raju. I te wzorce osobowe zasadzały się tak naprawdę na przedstawicielach tych najważniejszych stanów. Nic więc dziwnego, że mieliśmy wzorzec osobowy w postaci chrześcijańskiego rycerza, chrześcijańskiego króla, a także świętego ascety. Jeśli mówimy o wizerunku średniowiecznego rycerza, musimy pamiętać, że ta kultura ukształtowała się za panowania cesarza Karola Wielkiego pomiędzy VIII a IX wiekiem naszej ery. Oczywiście Karol rycerzom za ich służbę nadawał ziemię określaną jako lenno, no i oczywiście ten system przeszedł później do całej Europy. Mniej więcej w okolicach XI czy XII wieku zaczęto tworzyć poematy określane jako chanson de geste, czyli pieśni o czynach, w których wysławiano czyny wielkich, walecznych, chrześcijańskich rycerzy. Chanson de geste pochodziły właśnie z Francji, głównie z Prowansji, były śpiewane przez trubadurów, czyli nadwornych muzyków, ale także przez wędrujących śpiewaków. Dzięki temu mieliśmy właśnie wzorzec rycerza, który przede wszystkim był wierny, był lojalny wobec swojego pana, swojego seniora. Chrześcijański rycerz był także rycerzem, który bronił niewinnych, wdów i sierot, walczył z honorem, a najważniejszy, oprócz oczywiście pana, któremu służył, był zawsze Bóg. I chyba najważniejszym eposem rycerskim poznawanym w szkole jest francuski epos Pieśń o Rolandzie, który pochodzi z XI wieku i jest właśnie przedstawicielem chanson de geste. Z początku przekazywano go ustnie przy akompaniamencie muzyki, później oczywiście go spisano. Utwór tak naprawdę opowiada o wyprawie wojennej Karola Wielkiego przeciwko Saracenom, czyli muzułmanom, którzy żyli jeszcze w VIII wieku na terytorium dzisiejszej Hiszpanii, i o sytuacji, kiedy podczas odwrotu w Pirenejach cesarz traci tylną straż swojej armii, dowodzoną przez jego ukochanego sługę, hrabiego Rolanda. Roland w rzeczywistości zginął w walce z plemionami baskijskimi, natomiast Roland tutaj musi walczyć na skutek zdrady, musi stawić czoło armii saraceńskiej, która jest o wiele liczniejsza od oddziału, któremu dowodzi. Stoi oczywiście tutaj na straży chrześcijańskiej Francji i tak jak dla nas taką epopeją narodową jest Pan Tadeusz, tak dla Francuzów pieśń o Rolandzie jest właśnie takim ważnym utworem. Niezwykle popularne w średniowieczu były utwory historiograficzne, a więc takie, które przekazywały informacje o wydarzeniach historycznych. Z jednego właśnie z takich utworów, czyli Kroniki Polskiej pod redakcją czy autorstwa Galla Anonima, pamiętajmy, że to jest tak naprawdę rodzaj pseudonimu, bo nie znamy jego prawdziwego imienia, pokazują nam również wzorzec chrześcijańskiego władcy. Kronika Galla Anonima jest pierwszym dziełem historycznym, które dotyczy Polski, chociaż zostało napisane po łacinie i powstało mniej więcej na początku XII wieku na zamówienie Bolesława Krzywoustego. Mamy tam bowiem opis legendarnych czasów Polski do 1113 roku. I tutaj głównie opisywane są czyny Bolesława Krzywoustego, ale także wspaniałego poprzednika, a więc Bolesława Chrobrego, czy także jest mowa o Bolesławie Śmiałym. Przede wszystkim władcy jednak są tutaj wyidealizowani. Chociaż w kronice nie mamy ani jednej daty, starał się nasz Galanonim ułożyć to wszystko chronologicznie. Niemniej nie oparł się pokusie pewnego rodzaju fikcyjnych wydarzeń, które również w tej kronice umieścił. Na czym się opierał? Głównie na legendach, podaniach, różnego rodzaju historiach przedstawianych ustnie. Dlatego dzisiaj kronikę przede wszystkim rozpatrujemy jako tekst literacki, a nie źródło wiedzy historycznej. I teraz, jaki jest ten władca, ten idealny chrześcijański władca na przykładzie Bolesława Chrobrego? Trzeba o tym pamiętać, że ten władca przede wszystkim jest wyjątkowo hojny dla duchowieństwa, funduje bardzo dużo kościołów, idąc na wojnę zawsze broni wartości chrześcijańskich, dla swoich poddanych jest hojny, dobry, sprawiedliwy, jest też bardzo pobożny i stanowi taki wzór cnót do naśladowania. Jeśli ktoś z Was interesuje się historią, to doskonale wie, że Bolesław Chrobry, mimo że oczywiście zapewniał państwu pewnego rodzaju dobrobyt, to jednak nie był postacią bez skazy i kilka wydarzeń w jego biografii rodzi co najmniej kontrowersje. Ale zapomnijcie o takim przedstawieniu Bolesławów w tej kronice. Przecież ona powstała na zamówienie i idealizowała władców. Inną kroniką, która powstała pod koniec XII wieku, na początku XIII, była kronika Wincentego Kadłubka, napisana w języku łacińskim na polecenie Kazimierza Sprawiedliwego. Miała aż 4 tomy. I generalnie w 3 pierwszych mamy dialog pomiędzy arcybiskupem gnieźnieńskim a biskupem krakowskim. Styl jest bardzo kwiecisty, nie brakuje w nim oczywiście legend, jakichś wątków antycznych, baśniowych i subiektywnych komentarzy. Ale pamiętajcie, że to właśnie Kadłubkowi zawdzięczacie na przykład historię smoka wawelskiego, która jest tak bardzo dzisiaj żywa. Natomiast Jan Długosz, który pisał 12-tomowe dzieło po łacinie w wieku XV, już bardziej jest uważany za kronikarza pod względem historycznym. Opisuje czasy od, powiedzmy, tych czasów legendarnych do roku 1480, wykorzystuje już dokumenty państwowe, kościelne, no i oczywiście relacje świadków. To jest dzieło wyjątkowe, ponieważ oprócz historii Polski przedstawia także znane Długoszowi fakty z historii państw z nami sąsiadujących. I oczywiście trzeci wzór do naśladowania, święty asceta, a tutaj chciałabym powiedzieć o dwóch rodzajach ascezy, tak zwanej ascezie wschodniej, reprezentowanej przez świętego Aleksego i ascezie typu zachodniego, którą przedstawia nam święty Franciszek. W ogóle asceza, czyli z języka greckiego ćwiczenie, wprawianie się, oznacza nie tylko zrzeczenie się dóbr materialnych, ale dobrowolne zrzeczenie się wszelkich aktywności życiowych, żeby nie ulegać pokusom, no i oczywiście osiągnąć świętość. Te typy ascezy przedstawiane są zawsze w tak zwanych legendach o świętych, które rzecz jasna później znajdują się w zbiorach hagiograficznych. Każdy żywot świętego ma pewnego rodzaju schemat. Zaczyna się dzieciństwem, najczęściej cudownym narodzeniem, i to dzieciństwo jest też okresem takiego oddania się Bogu. Momentem przełomowym jest oczywiście taki czas wyrzeczenia się tych dóbr materialnych, przyjęcia tej ascezy w sposób dobrowolny, spędzania życia na modlitwie, na umartwianiu ciała. Czasami zdarza się, że asceci również stosują męki i tortury, ale takiemu cudownemu życiu towarzyszą rzecz jasna cuda. No i zawsze w takiej legendzie pojawia się element zakończenia, w którym śmierć jest zapowiedziana przez różnego rodzaju cuda, no i rzecz jasna także po śmierci świętego mamy do czynienia z cudami. Spisana w XV wieku legenda o świętym Aleksym pochodzi najprawdopodobniej z Syrii i narodziła się w V wieku naszej ery. Polski autor wzorował się więc na tekście, który pochodził z zewnątrz, choć nie do końca wiemy tak naprawdę skąd. Legenda o świętym Aleksym pokazuje nam losy właśnie rzymskiego księcia, który zaraz po ślubie z Famijaną wyrzekł się tego doczesnego życia, zostawił jej pierścień, czyli taką obrączkę małżeńską, a następnie udał się do Syrii, gdzie rzecz jasna zamieszkał jako właśnie taki żebrak, jako taki pustelnik i się umartwiał na wszelkie sposoby, cały czas też ćwicząc się w modlitwie. Wszystko to działo się do momentu, w którym przemarzniętemu Aleksemu postanowiła pomóc osobiście Matka Boża, schodząc z obrazu i prosząc kościelnego, aby otworzył drzwi kościoła, pod którym właśnie ten biedny Aleksy zamarzał, a dzięki temu mógł się ogrzać. Wiadomość o tym cudzie szybko się rozniosła szeroko i do Aleksego rozpoczęto pielgrzymki, a ten zawstydzony swoją sławą postanowił wyruszyć do Damaszku. Niestety statek, w którym się akurat znalazł, no, miał drobny wypadek i z powrotem Aleksy trafił do Rzymu. Tam zamieszkał pod schodami swego dawnego domostwa, nierozpoznany przez 17 lat przez nikogo, prowadził właśnie żywot takiego ascety, żebraka, którym pogardzano, na którego wylewano pomyje, traktowano bardzo źle, aż do momentu śmierci. I wtedy dzieją się cuda. W całym Rzymie dzwonią dzwony. Wszyscy szukają, co się dzieje. Pewne dziecko, najprawdopodobniej anioł, wskazuje dostojnikom, takim jak cesarz czy papież, gdzie znajduje się właśnie przyczyna tego zamieszania. Ze zwłok Aleksego wydostaje się cudowna woń uzdrawiająca przybyłych ludzi. A w jego rękach list, który może wyjąć wyłącznie jego małżonka Famijana ze względu na zachowaną po ślubie czystość. Mamy tu więc ten typ ascezy wschodniej, w której asceta wyrzeka się tego normalnego, powiedzielibyście, życia i jednocześnie ćwicząc się w modlitwie i pokucie umartwia się, nie zachowując kontaktu ze światem zewnętrznym. Chyba najbardziej, proszę Państwa, takim znanym przykładem był dla mnie Szymon Słupnik, który spędził 40 lat życia na słupie, ostatecznie o długości 18 metrów, nie schodząc z niego. Rzeczywiście jest to, proszę Państwa, bardzo duże wyrzeczenie. Natomiast jeśli chodzi o typ ascety o takim bardziej charakterze, jak powiedziałabym, zachodnim, to tutaj mamy do czynienia ze świętym Franciszkiem z Asyżu. Rzecz jasna, młody Giovanni Bernardone, bo tak naprawdę nazywał się biedaczyna z Asyżu, miał życie bardzo, powiedziałabym, bujne i niekoniecznie cnotliwe. Prowadził tak zwany hulaszczy tryb życia, ale kiedy w 1202 roku wziął udział w wojnie między Asyżem, z którego pochodził, a Perugią, wzięto go do niewoli, zwolniono z powodu choroby, ale to utracone zdrowie było takim początkiem przemiany duchowej Franciszka. Miał on bowiem sen, w którym Chrystus prosił go o odbudowanie kościoła. Franciszek zmienił swoje życie, rozdał cały majątek, poświęcił się chorym i ubogim, opiekował się trędowatymi, a własny ojciec, który wiązał z nim wielkie plany, za te zawiedzione nadzieje pozwał Franciszka do sądu, proszę Państwa, takiego miejskiego sądu. I tutaj była słynna sytuacja, w której Franciszek zjawił się, zdjął szaty, pozostał jedynie we włosiennicy, to też taki charakter umartwiania swojego ciała i powiedział, że od tej pory jego wyłącznym ojcem jest sam Bóg, a od tego ziemskiego już niczego nie potrzebuje. Franciszek założył jednak 3 zakony, w których zakonnicy żyli wedle pewnej reguły, odrzucali dobra doczesne, ale co najważniejsze, głosili kazania, opiekowali się chorymi, budowali świątynie i nie izolowali się od świata i ludzi. Najsłynniejszym tekstem, który opowiada o historii świętego Franciszka, są powstałe w XIII wieku kwiatki świętego Franciszka, najprawdopodobniej napisane przez Ugolina z Monte Giorgio. To takie opowiadania dotyczące właśnie życia świętego Franciszka, które poprzedza słynna już pieśń słoneczna, prawdopodobnie ułożona przez samego świętego Franciszka. Jest to pieśń, która sławi Boga i ma taki podniosły styl oraz zawsze rozpoczyna się apostrofą. Pieśń słoneczna zaczyna się od słów: Najwyższy Wszechpotężny, Dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Jeżeli chodzi o te kwiatki świętego Franciszka, to dlaczego kwiatki? No przede wszystkim w średniowieczu kwiatki miały wymowę symboliczną. Ogród był tak jakby naszym życiem, a rosnące w nim kwiecie było symbolem naszych cnót, naszych zalet. No i oczywiście zakonnik nasz, czyli właśnie święty Franciszek, który praktykował biedę, pokorę, ale również głosił Słowo Boże, był wyjątkową postacią. Przede wszystkim jego postać wpłynęła na powstanie zakonów żebraczych. Ale to, co jest ważne, to głoszenie przez świętego Franciszka apostolstwa nowego społeczeństwa chrześcijańskiego. I tu, moi drodzy, co tak naprawdę znaczy to nowe chrześcijaństwo, nowe społeczeństwo chrześcijańskie? Jacques Le Goff, badacz, pisał o świętym Franciszku, że odkrył chrześcijańską duchowość i wzbogacił ją o wymiar ekologiczny. Jest odkrywcą średniowiecznego odczucia natury. Moi drodzy, przede wszystkim należy pamiętać, że jeżeli porównujemy świętego Franciszka i świętego Aleksego, to w obydwu przypadkach mamy świętych, którzy czczą Boga, którzy są mu bezgranicznie oddani, ale zupełnie inaczej kształtuje się ich stosunek do ludzi oraz do świata. Dla świętego Aleksego świat jest pułapką, miejscem, które czyha wraz ze swymi pokusami na upadek duszy wiernego chrześcijanina. Tymczasem dla świętego Franciszka świat jest miejscem, w którym jest mnóstwo Bożego piękna, Bożego stworzenia i dlatego należy się nim cieszyć. Słynnym już chyba przypadkiem z kwiatku świętego Franciszka jest opowiadanie o wilku z Gubbio, który nękał mieszkańców tejże wioski do momentu, aż nie pojawił się święty Franciszek i przemówił do tego wilka jednocześnie w sposób bardzo, powiedziałabym, miłosierny, uznając fakt, że jest on przedstawicielem tak zwanych młodszych braci, ponieważ dla świętego Franciszka wszelkie stworzenie było tak naprawdę połączone jak wzajemna rodzina. Czyli nie było tak, że człowiek jest kimś lepszym, prawda, niż otaczająca go przyroda, otaczające go zwierzęta czy kwiaty, tylko jesteśmy wszyscy częścią tej pięknej natury, tego Bożego stworzenia. Wilk miał posłuchać świętego Franciszka i nie napadać mieszkańców Gubbio, a w zamian za to był przez nich karmiony aż do śmierci. Znane jest także kazanie świętego Franciszka do ptaków. Legenda głosiła nawet, że święty rozumiał mowę zwierząt. I rzeczywiście dzisiaj Franciszek jest patronem ekologów. To od świętego Franciszka wywodzi się specyficzna postawa światopoglądowa, którą określamy jako franciszkanizm. Franciszkanizm to przede wszystkim miłość do Boga, ale także umiłowanie świata, który jest dziełem Bożym, i życie zgodnie z cnotami, które przedstawiane są w Ewangelii, a więc pokora, miłosierdzie, radość życia, ubóstwo i przyjmowanie zarówno dobra, jak i zła i cierpienia z pokorą i zaufaniem. Podsumowując ostatecznie, proszę Państwa, średniowiecze to okres trwający prawie 1000 lat pomiędzy V a XV wiekiem. W Polsce trochę krócej, bo przyjmuje się, że między wiekiem X a XV. A literatura tego okresu to głównie literatura anonimowa i parenetyczna, a więc pouczająca. Rozwijają się zarówno lirykę, epika, jak i dramat. Dramat to misteria, moralitety czy dramaty liturgiczne, nieodmiennie związane z religią. W epice chanson de geste, epos rycerski czy żywoty świętych, tak zwana hagiografia, jak również roczniki i kroniki. Jeśli chodzi o lirykę, musicie pamiętać o pieśniach, czy właśnie takich jak Bogu Rodzica, czy znanym już lamencie świętokrzyskim. Mówiąc o tym, że literatura jest parenetyczna, pamiętajmy o trzech najważniejszych wzorcach pouczających ludzi, jak żyć. Świętym ascecie, i tu święty Aleksy i święty Franciszek, średniowiecznym rycerzu chrześcijańskim, takim jak Roland, i ideale chrześcijańskiego władcy, jakim jest na przykład Bolesław Chrobry w Kronice Galla Anonima. Średniowiecze wyznaje więc takie poglądy jak teocentryzm, a więc jest to przekonanie o tym, że Bóg jest celem, ośrodkiem wszystkiego, oraz uniwersalizm. Jeden ustrój, jedna religia, jeden język. Najsłynniejsze motywy wywodzące się ze sztuki średniowiecza to oczywiście motyw Danse Macabre, czyli tańczącej śmierci, motyw Desis, czyli motyw pośrednictwa, oraz na przykład znane już nam motywy Memento Mori, a więc pamiętaj o śmierci, czy też motywy Ars Moriendi, a więc sztuki pięknego umierania. I tutaj kłania się nam na przykład hrabia Roland z tą swoją widowiskową i przepiękną wręcz śmiercią. Sztuka jednak ma zawsze charakter religijny i jest bardzo alegoryczna. Jeśli chodzi o filozofię epoki średniowiecza, to powinniście pamiętać o franciszkanizmie, augustynizmie i tomizmie. Średniowieczni studenci Uczyli się głównie w myśl siedmiu sztuk wyzwolonych, w szkołach klasztornych, katedralnych czy w uniwersytetach, a dominującą metodą zdobywania wiedzy była scholastyka. I tym samym dziękuję Wam za wysłuchanie mojego krótkiego przypomnienia.